Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. A słyszymy się po raz ostatni w roku 2020. Dlatego na końcu odcinka zamieszczę podziękowania osobom, które wspierały mnie w tym roku. A wszystkim Wam jeszcze chciałabym życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby dodawał nam energii, a nie ją odbierał. Żebyśmy byli zdrowi i nie musieli słuchać wciąż o jednym. I przede wszystkim, żebyśmy trafiali na dobrych, wspierających ludzi, którzy będą przy nas, gdy będziemy ich potrzebować. I po prostu byli szczęśliwi. Za nami podsumowanie tego roku, które przedstawiłam na live'ie. Jeśli jeszcze nie wiedzieliście, to zapraszam Was do nadrobienia. Bardzo też dziękuję wszystkim, którzy postanowili być jego częścią, wypełnili ankietę i poświęcili swój czas, aby przekazać mi parę słów. Wszystkie odpowiedzi przeanalizowałam i zapisałam sobie najważniejsze wnioski. Jednak chcę Was uspokoić, że diametralnych zmian nie będzie. Także w sposobie opowiadania, bo jednak to jest coś, co sobie wypracowałam i tego się będę trzymać. To tyle tytułem wstępu i zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Milanówku przy ulicy Dębowej znajduje się willa Chimera. To zwykły jednopiętrowy dom z czerwonej cegły. Posiada jednak całkiem dobrą lokalizację, bo znajduje się w centrum miasta, a działka, na której stoi, to około 3000 m2. Willa ta ma swoją mroczną historię, co też miało wpływ na to, że obecnie krążą plotki, że w starej willi straszy. Pojawiają się pogłoski, że Chimera jest obciążona jakąś klątwą, że po zmroku dzieją się dziwne rzeczy. Niektórzy twierdzą, że pojawiają się niepokojące dźwięki i że lepiej nie zapuszczać się w te okolice po zmroku. Jednak ten odcinek nie będzie o zjawiskach paranormalnych, a o tragedii, jaka rozegrała się właśnie w tej willi. Zacznijmy więc od początku. Milanówek to miasto położone w województwie mazowieckim. Obecnie liczy sobie ponad 15 tysięcy mieszkańców. Do Warszawy nie jest tak daleko, więc ma opinię, że od początku był letniskiem zamożnych warszawiaków, którzy spędzali tam letnie miesiące. Aż w końcu decydowali się na stałe zamieszkanie i zamieniali swoje letnie domki w okazałe wille. Z takich ciekawostek to jednym z najsławniejszych wczasowiczów był polski pisarz Bolesław Prus. A i obecnie mieszka tutaj wielu aktorów, muzyków czy filmowców. Przed wojną willa Chimera należała do Wiktora i Walentyny Drzewińskich-Dunbara. Tak się jednak ich losy złożyły, że wyemigrowali do USA. Po śmierci Wiktora w 1945 roku została przejęta przez państwo. Co ważne, dom nie został uwłaszczony, a państwo w 1976 roku uznało, że należy się potomkom Wiktora. Były to jednak dosyć skomplikowane czasy. I z racji tego, że nie do końca formalności spadkowe zostały załatwione, to władze PRL-owskie postanowiły udostępnić willę lokatorom, którzy potrzebowali mieszkania. Początkowo w dwóch pokojach z kuchnią zamieszkała starsza kobieta, ale wkrótce urząd zgodził się, aby dołączył do niej jej wnuk z żoną i córką. A zatem w 1980 roku Piotr B. otrzymał prawo zamieszkania w piętrowej willi Chimera w Milanówku. Cała rodzina zajmowała mieszkanie na parterze, ale ta sytuacja zupełnie nie podobała się potomkowi Wiktora, czyli Wiesławowi Drzewińskiemu, który postanowił zawalczyć o swój spadek. Nie wiedział jedynie, że będzie to długa i wyczerpująca podróż. Wiesław Drzewiński urodził się w 1941 roku. Z wykształcenia był inżynierem, z zamiłowania prawnikiem. Prawo było naprawdę jego wielką pasją. Przez całe dnie i noce potrafił spędzać czas na wertowaniu kodeksów, przepisów i rozporządzeń. Bardzo często odwiedzał też bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, a tam czytał i kserował książki prawnicze. Jednak tę pasję bardzo też podsycała walka o Chimerę, bo dla mężczyzny było bardzo ważne, aby ją odzyskać. W międzyczasie mężczyzna poślubił Elżbietę i razem doczekali się dwóch synów. Swoją batalię o odzyskanie willi rozpoczął w 1987 roku. Wtedy też mężczyzna zgłosił się do urzędu miasta i przedstawił dokumenty spadkowe. Ponieważ wszystko się zgadzało, wszystko było zgodnie z prawem, nie było innej opcji, jak oficjalnie uznać go za formalnego właściciela posesji i domu. Był tylko jeden problem. Lokator, który nie chciał się stamtąd wynieść. Pierwsze starcie obu mężczyzn nie było zbyt przyjemne. Piotr B. nie zamierzał tak łatwo się poddać i po prostu wyprowadzić. Przedstawił decyzje urzędnicze i stwierdził, że on również ma prawo mieszkać w Chimerze i nie zamierza się stąd wyprowadzać. Do tego zaczęły pojawiać się groźby w stronę państwa Drzewińskich, a nawet ktoś pana Wiesława uderzył w twarz na ulicy. Piotr B. miał mu też powiedzieć prosto w oczy: wąt z Milanówka. Początkowo sprawa toczyła się w sądzie powszechnym, potem trafiła do kolegium odwoławczego. I wbrew nadziejom pana Wiesława zapadła decyzja pozwalająca na dalsze mieszkanie w Chimerze Piotrowi B. i jego rodzinie. Były to jeszcze wtedy lata 90. Na tamten moment pan Wiesław stwierdził, że porzuci myśl o wprowadzeniu się do willi, bo groźby, które słyszał, bardzo go przeraziły. Ale nie odpuści. Powróci za 12 lat. Kolejną próbę rozwiązania sprawy z willą mężczyzna podjął w czerwcu 2003 roku. Wystąpił wtedy z pismem do pana Piotra, że nosi się z zamiarem sprzedaży nieruchomości lub zamiany na inną w Warszawie i oczekuje od niego jakiejś propozycji w tej sprawie. Początkowo wydawało się, że w końcu uda się jakoś dogadać. Piotr B. przyjął do wiadomości propozycję pana Wiesława i zaproponował, że wykupi nieruchomość po ustaleniu jej wartości. Jednak dopiero w lipcu 2005 roku został sporządzony oficjalny dokument potwierdzający wartość domu i posesji. W międzyczasie rodzina B. bardzo inwestowała w swoje mieszkanie. Zdecydowanie widać było różnicę między parterem, gdzie mieszkali, a pierwszym piętrem, gdzie nic nie zostało zrobione. To też sprawiło, że wyliczenia wartości budynku były nie do końca korzystne dla pana Wiesława. Dlatego, że pan Piotr sumiennie wyliczył wszelkie koszta, jakie poniósł i to bardzo obniżało wartość budynku. W efekcie stwierdził, że nie opłaca mu się ta sprzedaż i na razie nie będzie nic robił w tym zakresie. Zwłaszcza, że miesiąc później pan Wiesław znalazł się w trudnej sytuacji i stanął przed kluczową decyzją. Bo w sierpniu 2005 roku został eksmitowany wyrokiem sądowym z kamienicy na warszawskim Targówku. Według ustaleń Rzeczypospolitej chodziło o malwersacje finansowe. Miały one dotyczyć zarządzania nieruchomością w Warszawie przy ulicy Poznańskiej. Łącznie dług z tego tytułu określono na sumę 69 tysięcy złotych. Następnie został on przekazany firmie windykacyjnej i pole manewru bardzo się zmniejszyło. Wiesław Drzewiński miał wybór. Albo całą rodziną przeprowadzą się do Milanówka, albo do domu w Chełmie, także spadku pokrewnych. Wygrała opcja bliższa Warszawie, czyli Milanówek. Ponieważ jednak cały czas dół był zamieszkiwany przez Piotra B. i jego rodzinę, to rodzina Drzewińskich wprowadziła się na pierwsze piętro. Ale tak jak wspominałam, warunki do zamieszkania były fatalne. Od lat góra nie była remontowana, była pozbawiona bieżącej wody, co jak się później okazało, było sprawką Piotra B. Mimo tego państwo Drzewińscy decydują się na to, aby się tam wprowadzić, zadbać o to mieszkanie i przygotować, by mogli tam spokojnie sobie mieszkać. Ale jak się okazało, o spokój było trudno, bo wprowadzenie się do Chimery rozpoczęło wojnę domową. Zanim jednak opowiem wam o przebiegu następnych wydarzeń, wspomnę krótko o tym, kim był Piotr B. Mężczyzna urodził się w 1950 roku w Milanówku. Jego ojciec był działaczem partyjnym i pracował w lokalnych zakładach Mifama. Było to kluczowe, bo miał wielu ważnych znajomych, a dzięki temu później tak samo jego syn. W 1970 roku został absolwentem szkoły mechanicznej. Później podjął pracę jako elektryk w locie. W tym też czasie dochodzi do ważnego wydarzenia. Jakoś tak się dzieje, że Piotr B. trafia na imprezę w pobliskim Brwinowie. Jest najmłodszym uczestnikiem tej zabawy. Bawi się tam kilka osób, między innymi para, którą chwilę wcześniej przypadkiem poznali w pobliskiej knajpie. Początkowo impreza przebiega tak jak powinna, wszyscy są w dobrych nastrojach, ale im więcej jest alkoholu, tym więcej pojawia się konfliktów. Aż w końcu atmosfera robi się na tyle nieprzyjemna, że chłopak, który przyszedł ze swoją dziewczyną, zostaje wyrzucony z imprezy. W domu zostaje jednak jego dziewczyna, po którą nie może wrócić, bo nie chcą go do niej wpuścić. W międzyczasie kobieta przechodzi ogromne katusze. Jest gwałcona przez kolejne dwa dni. Ostatecznie udaje jej się uciec tylko dzięki temu, że jej oprawcy nie wiedzą, co zrobić z nią dalej. Dochodzi między nimi do sprzeczki, a kobieta wykorzystuje okazję i ucieka. W ten sposób prawdopodobnie ratuje swoje życie, bo jeden z jej oprawców bardzo usilnie chciał przekonać innych, że należy pozbawić ją życia. Później pojawiają się plotki, że to ponoć Piotr B. miał stanąć w jej obronie. Jednak obecnie nie da się tego potwierdzić, bo wszelkie dokumenty, w tym akta sprawy, zostały już zniszczone, a świadkowie nie żyją lub nie chcą o tym opowiadać. Do zatrzymania oprawców dochodzi bardzo szybko, a w zasadzie większości, bo Piotra B. nie udaje się złapać przez 2 miesiące. Początkowo mężczyzna się ukrywa, ale później stwierdza, że najlepiej będzie, jeśli sam zgłosi się na komisariat, i tak też robi. W rezultacie otrzymuje 3 lata pozbawienia wolności. Inni oskarżeni od 9 miesięcy do 7 lat. Mężczyzna odsiaduje swój wyrok i gdy wychodzi z więzienia, postanawia znaleźć pracę. Dzięki kontaktom swojego ojca zostaje zatrudniony w firmie PKS, ale nie jako kierowca autobusu, a kierowca jednego z dyrektorów firmy. Od tego czasu kojarzony jest jako kierowca pomarańczowego Volvo. Mijają kolejne lata, aż w końcu decyduje się, aby zrobić kolejne prawo jazdy, tym razem na ciężarówki. Dzięki temu zaczyna wyjeżdżać za granicę, m.in. do Szwecji czy ZSRR. Pojawiają się plotki, że działa nie do końca zgodnie z prawem, albo że dorabia na boku. Niektórzy uważają, że był to tylko lekko uszkodzony sprzęt AGD, niektórzy, że były też narkotyki. Dowodów jednak na to nigdy nie znaleziono. Ogólnie historia Piotra B. sprawia, że wielu osobom zamykają się usta. Prowadzący później jego sprawę nie do końca chcą rozmawiać o jego przeszłości, choć zgodnie twierdzą, że byłoby o czym. Informacje mają pochodzić m.in. z IPN, archiwów policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tylko że wszystkie te informacje są utajnione i dziennikarze nie mają do nich wglądu. Możliwość mieszkania w willi Himera jest dla Piotra B. i jego rodziny bardzo korzystną sytuacją. Więc gdy pan Wiesław postanawia się upomnieć o to, co jego, nie jest z tego zadowolony. Bo do tej pory miał plan, że przejmie willę właśnie przez zasiedzenie. Teraz jednak jego plany zostały pokrzyżowane i musi wykombinować, co zrobić, aby jednak je zrealizować. Wracamy więc do punktu, w którym powiedziałam wam, że w ten sposób rozpoczyna się wojna domowa. Później o większości tych sytuacji opowiadają synowie państwa Drzewińskich. Jeden z nich, Wiktor, wtedy licealista, wspomina, że sąsiad nie przyjął ich zbyt ochoczo. Już drugiego dnia ich mieszkania tam miał zaatakować nastolatka i przygwoździć do ściany. Później tłumaczył się, że myślał, że to obcy i zareagował instynktownie. Mimo tego cały czas zachowywał się w sposób agresywny. Na tyle, że państwo Drzewińscy zaczęli się go bać. Również żona pana Wiesława, pani Elżbieta, wspominała o tym swoim znajomym z kościelnego chóru, do którego bardzo często uczęszczała, że boi się swojego sąsiada. A miała ku temu poważne powody. Mężczyzna jeździł za nią samochodem, śledził ją, a któregoś dnia nawet pobił. I to na tyle poważnie, że kobieta trafiła do szpitala. I choć bała się swojego oprawcy, to postanowiła pójść na policję i zaniosła tam swoją obdukcję. Śledztwo jednak umorzono, bo okazało się, że jak zwykle szkodliwość czynu była zbyt mała. Jednak ta sytuacja, to poczucie zagrożenia, tylko zaostrza konflikt. Obie rodziny na zmianę zaczynają walkę na pisma do urzędów, policji i prokuratury. Pan Wiesław pisze, gdzie tylko może, aby ktoś pomógł mu rozwiązać tę sytuację i pozbyć się niechcianego lokatora. Gdy dostaje decyzje odmowne, nie poddaje się i odwołuje się od decyzji urzędników, ale wciąż bezskutecznie. Piotr B. nie ustaje w swoich atakach na państwa Drzewińskich. Nie poprzestaje tylko na groźbach, dochodzi także do jakichś zaczepek, ataków. Pan Wiesław zaczyna podejrzewać, że sąsiad go podsłuchuje, a co gorsza, gdy nie ma ich w mieszkaniu, potrafi nawet do nich wejść. Pomimo, że państwo Drzewińscy inwestują w mieszkanie, starają się je doprowadzić do stanu używalności, to Piotr B. nie zamierza im tego ułatwiać. Między innymi znów odcina im wodę, więc aby się umyć czy napić herbaty, muszą chodzić do sąsiadów i przenosić wodę baniakami. Dla pani Elżbiety jest to coraz trudniejsze do zniesienia. Nie ma takiej siły walki jak jej mąż, coraz trudniej znosi napięcie. W międzyczasie jeden z synów zdaje maturę i zaczyna pomieszkiwać w Warszawie u swoich znajomych. A pan Wiesław robi co może, wciąż walczy o willę. Stara się z godnością znosić kolejne ataki sąsiada, ale jest to coraz trudniejsze. Do tego nad rodziną ciągle wiszą kłopoty finansowe. Sytuacja nie jest prosta. I żeby jeszcze było mało, dochodzi do kolejnego nieszczęścia, bo pan Wiesław rozbija samochód i nie ma pieniędzy na jego naprawę. W tym czasie Piotr B. utrudnia życie państwu Drzewińskim jak tylko może. Oprócz tego, że odciął im wodę, demoluje także ich skrzynkę na listy. Robi to dwukrotnie, co w końcu tłumaczy tym, że to jest jego parka, to on go stawiał i sobie nie życzy, aby tam wisiała. Gdy nadchodzi zima i spada śnieg, a dzieje się to dosyć wczesną porą, gdy przeważnie jeszcze ludzie śpią, Piotr B. czuwa i dzwoni na Straż Miejską. Od razu zgłasza, że właściciel budynku nie odśnieża. Straż Miejska wysłuchuje więc wezwania, przyjeżdża na miejsce i nakazuje panu Wiesławowi, aby jak najszybciej zaczął odśnieżać. Mężczyzna więc od razu wychodzi, bierze szuflę i zaczyna odśnieżać, tłumacząc się, że przecież dopiero co napadało i ledwo wstał. Jednak interwencja Straży Miejskiej przebiegła pomyślnie, więc strażnicy stwierdzają, że nic tu po nich i wyjadą dalej. W międzyczasie do pana Wiesława dołącza jego sąsiad, również bierze szuflę, tylko zamiast pomóc odśnieżać, postanawia to utrudnić. Nabiera na nią śnieg, a następnie wysypuje całą zawartość na głowę mężczyzny. Początkowo pan Wiesław stara się zachować cierpliwość, nie reagować, nie dać się sprowokować. Pyta jedynie, dlaczego Piotr B. to zrobił. Ten odpowiada, że się bawi. Wraca do odśnieżania i po chwili sytuacja się powtarza. To już jest dla niego za wiele. Denerwuje się, zabiera szuflę i wraca do domu. A w tym czasie Piotr B. również wraca do domu i ponownie dzwoni na Straż Miejską, że właściciel nie odśnieża. I tak właśnie wyglądają kolejne dni państwa Drzewińskich, którzy po prostu próbują jakoś to przetrwać. Czują się totalnie bezsilni, bo nie dość, że mężczyzna nie płaci im nawet czynszu, to i urzędnicy nie za bardzo interweniują. Mimo tego podejmują kolejne próby. Między innymi zgłaszają się do Rady Miasta. Proszą o pomoc w pozbyciu się Piotra B. z jego rodziną z tego domu. Przedstawiają dokumenty, że oni są właścicielami, że Piotr B. mieszka tam nielegalnie, że utrudnia im życie, że się go boją. Do tego widać to wszystko na ich twarzach. Naprawdę wyglądają na przerażonych. Ciągle jednak odprawiani są z kwitkiem. Mimo tego nie poddają się i pojawiają się na kilku sesjach Rady Miasta. Radni twierdzą jednak, że to nie leży w ich kompetencji. Jedyną wskazówkę, jaką dają, to to, że jeśli lokator faktycznie mieszka tam nielegalnie, to należy wypowiedzieć mu umowę najmu i zażądać eksmisji. Problem polega jednak na tym, że istnieją dokumenty potwierdzające, że Piotr B. może tam mieszkać. Do tego na korzyść mężczyzny przemawia to, że gdy zaczął mieszkać w tym domu, to nie było tam ani prądu, ani gazu, ani wody. Wszystko to załatwił sobie sam. W efekcie nie musi nawet za to płacić. Mijają kolejne tygodnie, nic się tak naprawdę nie zmienia, aż dochodzi do wydarzenia, które zmienia wszystko. 8 października 2006 roku 59-letnia wtedy Elżbieta, jak co tydzień idzie do kościoła. Wybiera się tam na próbę chóru kościelnego, do którego należy. Do kościoła nie ma daleko, jest to raptem kilkaset metrów od domu. Mimo tego kobieta wybiera przeważnie dłuższą drogę. Później pojawiają się głosy, że wynika to z tego, iż kobieta po prostu się bała, bo Piotr B. ją śledził i wybierała taką bezpieczniejszą drogę. Mimo tego jest to te kilkaset metrów, ale Elżbieta nie dociera do kościoła. Później pojawia się trzech świadków. Twierdzą, że mniej więcej 100 metrów od jej domu ktoś ją bije i wciąga do samochodu. Jakieś 100 metrów dalej jest skrzyżowanie, gdzie na słupie wisi kamera monitoringu. 300 metrów dalej znajduje się siedziba Straży Miejskiej. Ale nawet to nie sprawia, że udaje się cokolwiek ustalić. Bo policja nie dochodzi do tego ani czy faktycznie była to Elżbieta, ani czy doszło do porwania, ani kto mógł tego dokonać. Wydarzenia te miało też potwierdzić dwóch kierowców, którzy akurat tamtędy przejeżdżali. Ich zeznania wydają się być solidne, dlatego że jeden z nich widząc tę scenę zwalnia, a drugi w niego uderza. Zaginięcie pani Elżbiety zostaje od razu zgłoszone. Mimo tego policja potrzebuje około tygodnia, aby z zaginięcia zmienić się na porwanie. Oczywiście pan Drzewiński opowiada o całej sytuacji z lokatorem, o tym, że to jego podejrzewa i policjanci do niego docierają, ale wykluczają go z listy podejrzanych. Dlaczego? bo Piotr B. ma alibi. Do tego sam zeznaje, że widział, jak pan Rzewiński w tydzień po porwaniu wywozi jakieś torby z ubraniami i jedzeniem i że jego zdaniem synowie kobiety w ogóle nie wyrażają smutku. Nie wiedzieć czemu to dla policji jest bardzo kluczowe zeznanie i od tej pory wolą się przeglądać panu Drzewińskiemu niż Piotrowi B. Zwłaszcza, że pan Wiesław dla policjantów jest niewygodny. Non-stop ich odwiedza, zasypuje pytaniami, pisze różne pisma, w których wytyka ich błędy. Cały czas podsyła im jakieś wskazówki, tropy. Jest nieustępliwy. Wynika to pewnie z jego rozpaczy i desperacji, ale przez policję i prokuraturę jest to odebrane zupełnie inaczej. I na tyle zwraca to ich uwagę, że postanawiają przyjrzeć się właśnie jemu i poszukać czegoś podejrzanego. Pierwszym ich strzałem jest próba oskarżenia go o fałszerstwo. Gdy to się jednak nie udaje, nie ustępują, szukają czegoś nowego. Tym razem zabierają jego komputer i tam znajdują podejrzane zdjęcie. Nie do końca wiadomo, jak tam się znalazło, ale jest to zdjęcie roznegliżowanej dziewczyny. A w zasadzie chyba nawet dziewczynki, bo padają podejrzenia o pedofilię. Nie zostaje to do końca sprawdzone, ale według prokuratora z Grodziska Mazowieckiego dziewczyna na zdjęciu wygląda na młodszą niż 16 lat. W obliczu tego wszystkiego pan Wiesław może więc się czuć naprawdę bezsilnym. Nie dość, że zaginęła jego żona, że policja zupełnie się tym nie interesuje, przynajmniej takie sprawia wrażenie, to jeszcze robią wszystko, aby jemu utrudnić życie. A wszystko to też przez zeznania Piotra B., który twierdził, że pani Elżbieta wyjechała za granicę. Mimo tego mąż kobiety się nie poddaje i cały czas szuka jakichkolwiek wskazówek. Gdy powoli traci już nadzieję, w końcu natrafia na ważną informację. W jednej z książek znajduje list napisany ręcznie przez jego żonę. Jest tam napisane: jeśli umrę lub zginę w wypadku w ciągu roku od tej chwili, to jest od 26 września 2006 roku, to bezpośrednim sprawcą mojej śmierci jest Piotr B. Oczywiście jak najszybciej pan Wiesław wybiera się na policję i przedstawia im ten list. Przypomina też, że jakieś 2 miesiące wcześniej jego żona trafiła do szpitala i wynikało to z tego, że została zaatakowana właśnie przez swojego sąsiada. Tylko że wtedy śledztwo zostało umorzone. Pan Wiesław ma nadzieję, że w końcu to jest ta informacja, która ruszy śledztwo, że w końcu policja podejdzie do sprawy tak jak powinna, czyli skupi się na Piotrze B. I w końcu się tak dzieje, ale rezultat nie jest zadowalający. Policja przeszukuje mieszkanie i piwnica Piotra B., ale nie znajduje żadnych dowodów. Zabezpiecza jakieś ślady, ale nic one nie wnoszą. Śledztwo powoli zamiera. Nie ma dalszych tropów, nie ma żadnych wskazówek, nawet nie ma potwierdzenia, że pani Elżbieta została porwana. Śledczy analizują wersję, że kobieta mogła wyjechać z własnej woli i tego się raczej trzymają. Mija rok i dochodzi do kolejnego zaginięcia. Tym razem znika pan Wiesław. 13 października 2007 roku, przed południem, mężczyzna ginie w tajemniczych okolicznościach. W zamkniętym na klucz mieszkaniu nie ma żadnej kartki. Nie ma też pieniędzy, które mężczyzna przeważnie zostawiał, jeśli planował wyjechać na dłużej. Jednak to, co się rzuca w oczy, to to, że na stole leżą porozrzucane przybory toaletowe. Tak jakby ich właściciel wybiegł w pośpiechu. Oczywiście synowie, widząc tę scenę, postanawiają do niego zadzwonić. W domu nie ma nigdzie jego telefonu, więc liczą, że ma go ze sobą. Młodszy z nich bierze więc telefon i dzwoni do ojca, ale nikt nie odpowiada. Ciągle włącza się tylko poczta głosowa, więc synowie pana Wiesława zaczynają się coraz mocniej niepokoić. Prokurator Krystyna Paszek tak wypowiada się o tej sprawie. Trudno w tej chwili racjonalnie wytłumaczyć tę sprawę. Wiemy, że małżonkowie zaginęli oddzielnie, rok po roku. Bierzemy pod uwagę wszystkie możliwości. Drzewińscy mogli wyjechać i ukryć się. Mogą nie żyć lub mógł ich ktoś porwać. Może być również tak, że nie żyje jedno z nich. Ta wypowiedź dosyć jasno pokazuje, jakie mniej więcej podejście ma prokuratura i policja do zaginięcia państwa Drzewińskich. Raczej nie zakładają najgorszej opcji, a wręcz wydaje się, że bagatelizują sprawę. Według ich założeń to pani Elżbieta po prostu odeszła od swojego męża, a ten potem nie wytrzymał i sam gdzieś wyjechał, bo miał wszystkiego dosyć. Jako podpórkę do tej teorii mają to, że państwo Drzewińscy mieli w USA rodzinę i mogli się tam do nich wybrać. tylko nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mieliby porzucić swoich synów bez słowa, których tak kochali. Dla pewności jednak idą tym śladem, kontaktują się z dalekimi krewnymi i próbują ustalić, czy nie ma u nich małżeństwa. Niestety śladu po zaginionej parze nie ma. Nie ma też żadnych wskazówek, jakim tropem iść, bo Piotr B. w tej chwili jest poza podejrzeniami ze względu na to, że ma alibi. Nie ma też znaczenia to, że w zasadzie z otoczenia państwa Drzewińskich tylko on miał motyw, aby się ich pozbyć. Śledczy jednak idą krok dalej ze swoimi przypuszczeniami i tym razem na celownik biorą synów państwa Drzewińskich. Zakładają, że Wiktor i Piotr mieliby w tym interes, że mogliby chcieć przejąć po prostu willę dla siebie. A na poparcie swoich słów mają to, że synowie zgłosili zaginięcie ojca dopiero po paru dniach. Tylko że później okazuje się, że zgłoszenie nastąpiło dużo wcześniej, ale policja zbagatelizowała je i przyjęła właśnie dopiero po paru dniach. Jeśli chodzi o takie kolejne zaniedbania, to pojawia się kwestia 5 świadków, których policja nie przesłuchała, a którzy twierdzili, że widzieli porwanie pani Elżbiety. Do tego oczywiście nie zabezpieczono miejskiego monitoringu z miejsca porwania. Wydaje się, że są to podstawowe działania, ale jednak śledczym umykają. Do tego zastanawiające jest to, że przecież policja ma wszystkie informacje, wszystkie zgłoszenia, jakich dokonywali państwo Drzewińscy na temat swojego lokatora. Wielokrotnie zgłaszali w różnych miejscach, że się go boją, że on ich nęka, że prześladuje, a nawet dochodzi do rękoczynów. Mimo tego policja jakoś nie do końca mu się przygląda. W końcu jednak prokuratura decyduje się na ważny krok. Postanawia połączyć sprawy zniknięcia małżonków w jedno śledztwo. Mimo tego wciąż zakładają, że porwanie było upozorowane i państwo Drzewińscy cały czas żyją. Syn Wiktor tak to komentuje. Najpierw porwano moją matkę, rok później zaginął ojciec. Zamiast szukać porywaczy, skupiono się na sprawdzeniu, czy rodzice nie sfingowali zniknięcia. Ostatecznie synowie państwa Drzewińskich wyznaczyli 100 tysięcy złotych nagrody dla tych, którzy przekażą informacje mogące pomóc w odnalezieniu ich rodziców. Ale i ta nagroda niczego nie zmieniła. Nikt się nie zgłosił, żadne nowe informacje się nie pojawiły. Do tego atmosfera w domu robi się bardzo nieprzyjemna. W końcu Wiktor i Piotr decydują się na to, aby wyprowadzić się z Milanówka. Postanawiają zamieszkać w Warszawie. Boją się, że jeśli tam zostaną, to spotka ich taki los, jak ich rodziców. Decydują się też na tym, aby zwrócić się do biura poselskiego Andrzeja Czumy, późniejszego ministra sprawiedliwości. Sprawę przekazuje swojemu synowi i dzięki temu w końcu doprowadza do podjęcia śledztwa przez prokuraturę apelacyjną w Łodzi, a policja z Milanówka jest zobowiązana do przekazania wszystkich akt do komendy stołecznej. Co ciekawe, tym razem prokuratura podejmuje różne działania, w tym takie, które raczej są niekonwencjonalne. Między innymi dociera do świadków, którzy widzieli porwanie pani Elżbiety i poddaje ich hipnozie, ale nie daje to żadnego rezultatu. Choć nadzieje odżyły i wydawało się, że tym razem śledztwo zostanie doprowadzone do końca, to jednak w 2011 roku, w kwietniu, zostaje umorzone. Mijają kolejne 3 lata, a synowie państwa Drzewińskich powoli tracą nadzieję, że kiedykolwiek poznają prawdę. Ale w lipcu 2014 roku nadchodzi przełom, na który wszyscy czekali. Do prokuratury w Łodzi zgłasza się mężczyzna, który twierdzi, że wie coś na temat zaginięcia państwa Drzewińskich. Jest to Andrzej J., były milicjant i znajomy z podstawówki Piotra B. Twierdził, że właśnie ten znajomy wyszedł do niego z bardzo dziwną propozycją. A dokładniej chciał, aby ten zabił dzieci państwa Drzewińskich. Jest to już bardzo poważne oskarżenie i w związku z tym do dochodzenia zostaje włączone Centralne Biuro Śledcze. Funkcjonariusze opracowują najlepszą strategię i w końcu decydują się na to, aby poprosić litewskich kolegów po fachu, by ci udawali płatnych zabójców z Rosji. Plan zostaje wdrożony w życie i jakoś policjanci pod przykrywką kontaktują się z Piotrem B. Do tego kontaktu dochodzi kilka razy. Mężczyzna nie podejrzewa, że nie rozmawia z płatnymi zabójcami, a z policjantami i wpada w pułapkę. W końcu składa im pewną propozycję, ale tym razem jest ostrożniejszy, bo sugeruje jedynie porwanie synów państwa Drzewińskich. Łącznie oferuje za to 10 tysięcy euro. Nie wie jedynie, że całe spotkanie jest nagrywane, a później będzie to ważny dowód w jego sprawie. Podczas nagrania padają też jego słowa o tym, że musi mieć niepodważalne alibi na czas ich zniknięcia. Policja traktuje tę rozmowę bardzo poważnie i otacza synów państwa Drzewińskich odpowiednią opieką. W tym czasie przygotowują się do zatrzymania Piotra B., do którego w końcu dochodzi 8 listopada 2011 roku w willi Chimera. Tego dnia wpada do niej cała grupa antyterrorystyczna. Po zatrzymaniu Piotr B. przyznaje się jedynie do tego, że posiadał nielegalnie 3 sztuki amunicji, ale zdecydowanie zaprzecza, że miał cokolwiek wspólnego z porwaniem państwa Drzewińskich i wcale nie planował porwania ich synów. Tym razem jednak policjanci nie odpuszczają. Ostatecznie zostaje oskarżony o 5 czynów. Między innymi pojawiają się zarzuty dotyczące podżegania w latach 2005-2006 do zabójstwa małżeństwa Elżbiety i Wisława Drzewińskich. Do tego dochodzi podobny zarzut z 2011 roku w sprawie synów państwa Drzewińskich. A na koniec pojawia się jeszcze podżeganie do sprzedania mu karabinu snajperskiego SWD i kałasznikowa oraz nielegalne posiadanie sztuki amunicji. Mężczyzna nie wygląda jak ktoś, kto byłby niebezpieczny, groźny. W sądzie sprawia raczej wrażenie osoby, która przyszła tylko tutaj coś załatwić. Jest to mężczyzna w okularach, w wykrochmalonej koszuli, kamizelce. Ma przy sobie segregator akt pod pachą. Twierdzi, że jest to skutek zamierzonej i zaplanowanej manipulacji przeciwko niemu. Uważa, że jego dawny znajomy postanowił go wrobić. Jego obrońcy występują z wnioskiem o to, aby proces utajnić. Sąd jednak odmawia. Piotr B. składa wyjaśnienia przez 2 dni. Przedstawia zupełnie inną wersję niż ta, którą przygotowała prokuratura. Twierdzi, że rzeczywiście miał konflikt z właścicielami, ale że głównie chodziło o kwestie finansowe i nic więcej. Sugeruje, że przecież chciał odkupić nawet willę, ale po prostu się nie dogadali. Jeśli chodzi o Andrzeja J., który w 2014 roku na niego doniósł, jak to określa, to jego zdaniem on po prostu chciał przejąć jego willę i dlatego tak go przedstawił. Piotr B. w zasadzie na wszystko ma wyjaśnienie. Ze wszystkiego potrafi się jakoś wytłumaczyć. Próbuje też cały czas zwrócić uwagę na Andrzeja J. Pyta na przykład, dlaczego J. przez tyle lat nie zgłosił się z tym do prokuratury? Jako były milicjant wiedział, że powinien to zrobić. Sędzia odpowiada na to w ten sposób. Jeśli oskarżony twierdzi, że Andrzej J. mu groził nawet utratą życia, dlaczego pan nie zawiadomił organów ścigania? Na co mężczyzna twierdzi, że po prostu sam zbierał dowody, że nagrywał go na dyktafon i że ukrył je w wersalce w swojej willi. Ale że oczywiście w międzyczasie została ukradziona ta wersalka, więc zniknęły wszystkie nagrania. Co ciekawe, w trakcie przeszukania domu faktycznie znaleziono urządzenie, które miało rejestrować rozmowy państwa Drzewińskich, a do tego masę płyt CD, na których były nagrane ich rozmowy. Część z nich miała się też znajdować już w Szwecji. Piotr B. sugerował, że na tych nagraniach jest wyjaśnienie, co się stało z panią Elżbietą. Natomiast twierdził, że on nie może tych płyt ze Szwecji odzyskać, bo by naruszył przepisy innego państwa. W trakcie rozprawy okazało się też, że Piotr B. nagrywał nie tylko rozmowy państwa Drzewińskich, ale także pana Wiesława kamerą. Jednak na pytanie, dlaczego sporządził to nagranie, twierdził, że nie pamięta. Jeśli chodzi o całe śledztwo, to policjanci i prokuratorzy, którzy zetknęli się z Piotrem B., byli zgodni co do 2 rzeczy. Po pierwsze, że będzie bardzo trudno udowodnić zabójstwo Wisława i Elżbiety Drzewińskich oraz, że może mieć coś wspólnego z morderstwem Krawczyków. Ale o co chodzi z państwem Krawczyków? Wróćmy do 1994 roku. Wtedy to Milanówkiem wstrząsa naprawdę makabryczne zbrodnie. Przed własnym domem, na podjeździe, zimną krwią zostają zastrzeleni Kamila i Adam Krawczykowie. Do tego ich ciała odkrywa ich 12-letni syn. Kilka minut przed tym, jak stracili życie, jak gdyby nigdy nic wrócili do swojego domu, tuż przed północą. Adam Krawczyk wysiadł z auta, podszedł do bramy, by ją otworzyć i wjechać na swój teren. W tym czasie jego żona czekała w aucie. Mężczyzna nie zdążył otworzyć bramy, gdy nagle padły strzały. Sprawca był nie do zauważenia, dlatego że schował się za betonowym słupkiem. Niestety celował celnie i po chwili pan Adam otrzymał kilka kul, głównie w okolicach klatki piersiowej. Ostatnią resztką sił próbował uciekać od samochodu jak najdalej, tak jakby chciał odciągnąć zagrożenie od swojej żony. Jednak dał radę jeszcze przebiec kilka metrów, a następnie upadł na ziemię. Całą tę scenę obserwowała jego żona, która po chwili postanowiła wysiąść z samochodu. Wtedy sprawca zaczął też strzelać do niej. Po chwili i ona padła na ziemię. To jednak nie wystarczyło zabójcy. Postanowił podejść do kobiety i dla pewności strzelił jej prosto w tył głowy. Sprawcy nie udało się namierzyć, ale po czasie okazało się, że jednym ze znajomych zabitej pary jest Piotr B. Parę lat wcześniej razem dobili targu i mężczyzna odkupił od nich działkę. Piotr B. miał się też pokłócić z krawczykami o to, że wyciął drzewa bez właściwego zezwolenia. Do tego okazało się, że państwo krawczykowie interesowali się willą Himera, a dokładnie chcieli ją odkupić od Piotra B., a następnie w przyszłości założyć tam hurtownię zabawek. Ostatnie chwile państwa krawczyków wspominał później ich syn. Mama została zabita na miejscu. Doszedłem do taty, jak zabierała go karetka. Każdy jego oddech to był jeden wielki chlus krwi. Tyle, co wtedy zrozumiałem, to uciekaj. Mój tata z mamą mieli z panem B na pieńku, bo z chwilą, kiedy kupił od rodziców działkę, w 1993 roku postawił tam garaż i wyciął na naszym pasie ziemi 400-letnie lipy. Rodzice zgłosili to do urzędu miasta. Miał dostać dosyć wysoką karę. Policjanci postanowili się przyjrzeć osobie Piotra B. Był on przesłuchiwany, ale ostatecznie zabójcy czy zabójców nigdy nie znaleziono, a sprawę umorzono. Co ciekawe, po 8 latach syn państwa krawczyków zdecydował się na to, aby sprzedać działkę z domem. I jako kupiec zgłosił się właśnie Piotr B. Okazało się także, że przez te wszystkie lata mężczyzna inwestował w różne nieruchomości w Milanówku, jak i okolicy. Najbardziej interesowały go tanie działki albo domy z nie do końca uregulowanymi sprawami. Chodziły też pogłoski, że ma dosyć sporo kontaktów wśród urzędników, a nawet i policjantów. Miał być widziany na różnych uroczystościach, podczas których właśnie gościł urzędników czy pił z policjantami. Jednak to niepotwierdzone informacje. Faktem było jedynie to, że Piotr B. miał kilka mieszkań, domów, lokali użytkowych i działek. Do tego prowadził firmę transportową, a jego tir parkował niedaleko willi, w której mieszkał. Wśród sąsiadów nie miał zbyt dobrej opinii. Był określany jako osoba konfliktowa, zawistna, wyrachowana, a do tego mściwa. Do tego do dzisiaj obawiają się mężczyzny. Trafiłam także na informację, która sugerowała, że prawdopodobnie pierwszym celem Piotra B. mogli być nawet jego rodzice. Motywacją miało być to, że mężczyzna chciał, aby przepisali na niego mieszkanie, a ci nie do końca mieli takie plany. Później jego mama zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Jest to więc sprawa, w której jest wiele domysłów, brakuje jednak dowodów. Nie do końca też jest wiadoma sytuacja z babką Piotra B., która jako pierwsza otrzymała mieszkanie przy ulicy Dębowej. Ale żaden z krewnych, z którymi rozmawiali policjanci, nie zdecydował się na złożenie oficjalnych zeznań. Powróćmy jednak do sprawy państwa Drzewińskich, a dokładniej do kwestii, dlaczego Piotr B. miałby chcieć śmierci ich synów. Zdaniem śledczych powód byłby w zasadzie jeden. Dzięki temu mógłby bez problemu przejąć willę Himera. Z racji, że był tam zameldowany od 1982 roku, to zgodnie z prawem mógłby się ubiegać o jej przejęcie przez zasiedzenie. A działka i dom, choć są zaniedbane, to według dosyć ostrożnych szacunków mogłaby być warta nawet 2 miliony złotych. Ale oczywiście to tylko poglądowa wartość i w tej chwili może być zupełnie inna. Proces Piotra B. trwał od 2013 roku. Decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie został skazany na 15 lat pozbawienia wolności za zlecenie morderstwa. Chodzi tutaj oczywiście o synów państwa Drzewińskich. W grudniu 2014 roku sąd odrzucił apelację oskarżonego oraz prokuratury i uznał, że wyrok 15 lat pozbawienia wolności jest wystarczającą karą. Ogłaszając wyrok, sąd podkreślił, że oskarżony działał w sposób wyrachowany oraz że wykazał się ogromną determinacją i konsekwencją w dążeniu do pozbawienia życia 4 osób. Prokurator tak komentował ten wyrok. Choć wniosłem o karę 25 lat więzienia, to jednak wyrok 15 lat jest dla nas zadowalający, ponieważ potwierdza nasze ustalenia. Niestety trudno mówić o sukcesie, ponieważ do tej pory nie udało się ustalić, jaki los spotkał Drzewińskich. Oprócz wymierzenia kary pozbawienia wolności, zasądzone zostało także odszkodowanie dla synów państwa Drzewińskich. Dla każdego po 80 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o willę Chimera, to przedstawia ona dzisiaj dosyć opłakany widok. Okna zostały wybite, meble wyrzucone na zewnątrz. Na podwórku można też trafić na papiery i dokumenty. Przez kilka lat mieszkali tam bezdomni, a okoliczni mieszkańcy kradli z domu prąd. Budynek odwiedzały też różnego rodzaju grupy, które eksplorują opuszczone budynki. Łatwo więc można trafić na materiały o tej willi i zobaczyć, jak aktualnie wygląda. Najbardziej willa ucierpiała jednak w maju 2019 roku, kiedy to doszło do serii podpaleń pustostanu w Milanówku. Policjantom udało się nawet zatrzymać podejrzanego. Był to 53-letni Paweł K. On został ujęty niedaleko miejsca, w którym dokonał ostatniego pożaru. Na koniec śledczy wykluczyli, że sprawa podpaleń miała jakikolwiek związek ze sprawą państwa Drzewińskich. I to w zasadzie wszystkie informacje, do jakich dotarłam. Nie do końca znalazłam informacje, co się stało z rodziną pana Piotra, gdy ten poszedł do więzienia, ale z tego, co powiedziałam wam dalej, zakładam, że po prostu się wyprowadzili. Ogólnie jakoś jest mało informacji na temat tego, jak właśnie żona pana Piotra reagowała na to wszystko. Może być też oczywiście tak, że mnie gdzieś umknęły, więc jeżeli wiecie coś więcej, to dajcie znać. Jestem też ciekawa, co ogólnie myślicie o tej sprawie. Niestety ciał państwa Drzewińskich nie znaleziono do dzisiaj. Więc choć oczywiście cały czas istnieje hipoteza, że Piotr B. był w to zamieszany, nie jest to udowodnione. Jest to więc taki trudny typ sprawy. Bo z jednej strony mamy wiele informacji i wiele podejrzeń, z drugiej brakuje tych kluczowych. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Czekam na wasze komentarze, ostatnie w tym roku. A teraz, jak obiecałam, chciałabym poświęcić chwilkę na podziękowania. Przede wszystkim chciałam podziękować wszystkim, którzy przez ten rok dokładali swoje cegiełki i pomagali mi w rozwoju tego kanału. A zatem m.in. chciałam podziękować Gosi, Jankowi, Ani, Bartkowi, Jankowi, Sebastianowi, Sławkowi, Tomiemu i każdemu, kogo nie wymieniłam, a również wsparł ten kanał choćby propozycją na odcinek. Bardzo dziękuję. Chciałam także podziękować wszystkim, którzy wsparli mój kanał poprzez Patronite albo wsparcie na YouTubie, a zwłaszcza aktualnym patronom, czyli Justynie, Pawłowi, Alicji, Piotrowi, Ani, Eli, Kamili, Sebastianowi, Kamilowi, Jakubowi, Monice, Ani, Magdalenie, Małgorzacie, Laurze, Monice i Ani. Oraz osobom wspierającym mnie na YouTube, czyli Monice, Ani, Łukaszowi, Mildred, Agnes, Agnieszce, Ewie, Monice, Markowi, Weronice, Agnieszce, Jakubowi, Weronice, Ani, Marjorie, Marcinowi, Danielowi, Michałowi, Karolinie, Edycie, Pauli, Agnieszce, Sebastianowi, Pauli, Beacie, Kamili, Mańkowi, Jankowi, Patusi, Sabinie, Gameboy i Eja Eja. Jest jeszcze jedna osoba, ale nie da się wczytać kanału. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję także, którzy w tym roku podjęli się takiego wsparcia, ale już na przykład subskrypcja się zakończyła. Również doceniam, że byliście. Chciałam podziękować także mojej kryminalnej rodzince, czyli Kasi, Gosi i Jankowi. Bo bez waszego wsparcia na pewno byłoby dużo trudniej. Dziękuję też wam za to, że mnie słuchacie, że komentujecie, że lajkujecie, że dajecie łapki w górę, subskrybujecie. Dziękuję, że wspieracie moje działania i moje pomysły i że po prostu jesteście. Jeśli ktoś mi umknął, to bardzo przepraszam, ale też jestem bardzo wdzięczna i dziękuję. Trzymajcie się w zdrowiu, trzymajcie się w dobrym nastroju, ładujcie akumulatorki. I do usłyszenia w nowym roku. Miłego dnia, dobranoc, szczęśliwego nowego roku.